Witam Was ponownie. Jesteśmy na początku jednej z takich bazowych ksiąg Nowego Testamentu, pierwszej Ewangelii, czyli pierwszego opisu życia Jezusa Chrystusa, czyli Ewangelii Mateusza. Dzisiaj będziemy kończyć drugi rozdział, czyli te wydarzenia, które rozegrały się z Józefem, Marią i Jezusem tuż po narodzeniu Jezusa. Wczoraj mówiliśmy o tych mędrcach, naukowcach, którzy przyszli Jezusowi, a nie Józefowi, nie Marii, tylko Jezusowi oddać pokłon, oddać cześć i złożyć dary. A dzisiaj będziemy mówili o dalszych wydarzeniach, także politycznych z tego okresu, kiedy Jezus był bardzo, bardzo małym dzieckiem. Ale najpierw zwykle kilka słów od Was, słowa czy...
Monika Michta, wreszcie chwila oddechu od pośpiechu dnia codziennego. Dziękuję Bogu, że mam Was. Jestem Mu wdzięczna za wspólnotę, którą idealnie zaplanował dla wszystkich Bożych dzieci.
Ale jeszcze wiecie, o tak troszkę podobnie jak za mną, nie? Taka poświata od słońca jest taki bardzo, bardzo przyjemny, taki czas ciszy, jak gdyby pomiędzy dniem a nocą. I w tym czasie ciszy mamy okazję razem się spotkać i czytać Słowo Boże. Rzeczywiście tym razem, można powiedzieć, okoliczności zewnętrzne też nastrajają, bo w zimie to już dawno, dawno było po zachodzie słońca, już niektórzy przysypiali, a teraz to jeszcze tak świeżej i idzie w tą stronę, w tę stronę. Czy jeszcze? Kto by się pomodlił na początek w takim razie? Maciej, proszę.
Dziękujemy Ci, Boże, że objawiłeś się nam, że możemy Cię poznawać przez Twoje Słowo. Dziękuję Ci za to, że ono jest doskonałe i pewne. I możemy dziękować Ci za doskonałą ofiarę, którą złożyłeś za nasze grzechy na krzyżu w Jezusie Chrystusie. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.
Amen. Amen. Ewangelia Mateusza, jak wiemy, czy jak mówiłem, jest napisana głównie do Żydów, do środowiska żydowskiego. Jak zobaczymy tutaj, ale już widzieliśmy wcześniej, zobaczcie, drugi rozdział, szósty werset. I ty, Betlejemie, ziemio judzka. To jest cytat ze Starego Testamentu. Mówiliśmy, jak naukowcy żydowscy, zapytani przez polityka, gdzie przyjdzie król żydowski, gdzie przyjdzie Mesjasz, w jakim mieście się narodzi. Powiedzieli, pisma mówią, że w Betlejemie. Dzisiaj będziemy też mieli fragment ze Starego Testamentu, akurat o tej tak zwanej rzezi niewiniątek, rzezi dzieci, tam dwuletnich i młodszych przez Heroda dokonanej. Też jest cytat ze Starego Testamentu. To można też matematycznie pokazać, że akurat w Ewangelii Mateusza jest, zdaje się, około 90 cytatów ze Starego Testamentu. Odpowiednio w Ewangelii Łukasza i Marka jest mniej, a najmniej... I teraz w której? Ciekawe, jest takie pytanie na inteligencję. Nie, można nie wiedzieć, ale można łatwo trafić, bo jest tylko 4, czyli najmniej będzie w Jana. Tam jest tylko 30, czyli zobaczcie, tu jest 90 cytatów ze Starego Testamentu, w Ewangelii Jana tylko około 30, ponieważ tu ci z Was, którzy w czwartki też są z nami, gdzie studiujemy raz w tygodniu Ewangelię Jana, w czwartki też o 20:30, serdecznie zapraszam. To jest Ewangelia dla świata pogańskiego, dla świata greckiego, dla kultury heleńskiej, nie? Czyli też... także jest bardziej zrozumiała dla nas Polaków. I tam już cytaty ze Starego Testamentu nie mają takiej roli. Raczej najważniejsza jest interpretacja, czyli wyjaśnienie, o co chodziło w tych słowach czy w tych czynach Jezusa. A tutaj z kolei mamy przesłanie do Żydów przede wszystkim, czyli trzeba, jak to się mówi, umocnić to, co Jezus robił, jako wypełnienie proroctw Starego Testamentu, bo dla nich bazą w tym momencie nie był Nowy Testament, nie, którego jeszcze wtedy nie było, tylko Stary Testament. Dlatego apostoł Mateusz pokazuje, jak Jezus wypełnia proroctwa Starego Testamentu, jak w czasach Jezusa wypełniają się też proroctwa Starego Testamentu. Więcej, jeśli ktoś z was jest zainteresowany tym tematem, to mamy chyba cztery wykłady żydowskiego naukowca Andreasa Sztuca, który jest chrześcijaninem. Jest Żydem etnicznie, urodzonym, znaczy z Żydów szwajcarskich, ale też mieszkał w Izraelu i przedstawił tu, był to już 2 lata temu chyba trzeba tak powiedzieć, nie? 2 lata temu był tutaj z nami w Lublinie, miał serię wykładów na temat właśnie mesjańskich proroctw w Starym Testamencie. Miał też bardzo niezwykłe kazanie, można tak powiedzieć, ewangelizację w synagodze, w budynku synagogi, bo ona już jest nieczynna, w Kazimierzu Dolnym, czyli Żyd w synagodze mówił po polsku Ewangelię Polakom. To tylko Widź Pod Prąd. Takie cuda się dzieją. Możecie to na naszym kanale zobaczyć. No a my czytamy, co się dalej działo, kiedy naukowcy ze wschodu wrócili do domu inną drogą i nie powiadomili Heroda, gdzie jest Jezus. Od 13 wersetu czytam. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego: Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie, udał się w stronę Galilei, a przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. No mamy tu przede wszystkim taki opis cudownego, można powiedzieć, ostrzegania, prowadzenia, objawiania się Józefowi. Nie? Zobaczcie, więcej chyba jest w Biblii objawień, jak to, nie wiem, jak to odmienić, bo są objawienia maryjne, a tu są józefackie, józefickie. Pomóżcie językoznawcy. Już tam Józefowi się objawiało, nie? Zobaczcie, dużo częściej niż Marii, nie? W Biblii. A zobaczcie, Józef nie jest tak doceniany. Noż taka niesprawiedliwość dziejowa, ale to jest jedna z mniejszych niesprawiedliwości w Kościele rzymskokatolickim, także to sobie odpuścimy. Oczywiście, zobaczcie, tu mamy kilka lat, nie? Ten opis obejmuje kilka lat. Nie? Możemy się tam spierać, czy dwa, czy trzy, czy cztery, nie wiem. No gdzieś tyle, nie? Ile razy tu się anioł objawił Józefowi? Możemy sprawdzić. No ile tam? Trzy, czy cztery? Weźcie tam, sprawdźcie w tekście. Jak tam wyliczenia? Ile? Bo ten 22 ostrzeżony jednak we śnie to też józefickie objawienie maryjne. Nie maryjne. Patrzcie, że jednak Bóg coś ma z tym, nie? Że taki jest trochę taki wsteczny, nie? Że tak ten patriarchat jakoś tak, nie? Że tak, powinien tak raz do Marii, raz do Józefa, potem do Marii i potem znowu do Józefa, nie? Noż taki jakiś się uparł i tak w kółko do tego Józefa. A może Bóg jest rzeczywiście taki nowoczesny, ale anioł był wsteczny, konserwatysta, jakiś zapóźnieniec czy coś takiego i tylko wchodził do tego, chodził i we śnie zawracał głowę Józefowi. No nie wiemy, wiemy na pewno jakie są fakty. No a już jak kto zinterpretuje te fakty, to już tutaj na to wielkiego wpływu nie mamy, choć się staram, no żeby dobrze to zinterpretować. Ile tam wyszło? Trzy czy cztery? No, jest problem jakiś? Sam mam liczyć? Trzy. No niech będzie trzy. No dobra, jak ktoś wyliczy, że cztery, też nie będziemy tego. No trzy razy. To dużo czy mało? Na parę lat. Tak przynajmniej dwa lata, a może trochę więcej, nie? Słucham? Dużo? No ale pomiędzy objawieniami, to skąd on wiedział, co ma robić? Ja bym powiedział, że mało, bo niektórzy wierzą, że my mamy zaprogramowane przez Boga całe życie. Czyli wiecie, sekunda po sekundzie, tu Bóg, to mam zrobić, tamto i tak dalej. I ludzie szukają, no to teraz wychodzi na przystanek, czy jechać czerwonym autobusem, czy z buta, nie? Czy rowerem, cudowne dziecko korbowodu, nie? I tam różne mają takie dylematy, nie? Tu trzeba jasno powiedzieć, oczywiście to całe kazanie, albo nawet kilka można by na temat rozpoznawania woli Bożej przedstawić. Oczywiście Bóg może ingerować w nasze życie w sposób nadprzyrodzony i cudowny i niekiedy w odniesieniu do niektórych osób to robi. Ale zobaczcie, nawet ta cudowna rodzina, nie? Jezusa w bardzo konkretnych, takich można powiedzieć skomplikowanych realiach politycznych, że tutaj muszą uciekać, tu już wracają, no bo proroctwo ma wypełnić, że zawołałem syna z Egiptu. Tutaj boi się tego syna Heroda, no to mu mówi idź na północ do Galilei, bo akurat Rzymianie podzielili po Herodzie Wielkim na trzy części królestwo jego, tego Heroda, ojca, nie? I ten arche Lauz, no to właśnie miał Judeę, czyli okolice Jerozolimy, Betlejemu i Samarię troszeczkę na północy. Także tu mamy bardzo skomplikowaną sytuację polityczną i tu muszą lawirować i tu, wiecie, niebezpieczeństwo naprawdę poważne im grozi, bo wiecie, no pewnie kilkadziesiąt, może kilkaset chyba, raczej kilkaset dzieci, może jeszcze więcej, nie wiem ile tych dzieci wymordowali siepacze Heroda, a zobaczcie, jest tylko te kilka przypadków takiego bezpośredniego ingerowania Boga, kiedy pokazał, można powiedzieć, swoją szczególną wolę, nie? Czyli w pozostałych przypadkach przez całe te parę lat Józef musiał zarządzać swoją rodziną, także opiekować się Jezusem na podstawie tego, co wiedział, można powiedzieć, o Bogu z Biblii, na podstawie zdrowego rozsądku, nie? I swoich jakichś zdolności i umiejętności, które tam odziedziczył po rodzicach i tak dalej, i tak dalej. I podejmował te decyzje właśnie w ten sposób. Dzisiaj mamy już pełnię objawienia, czyli także i Nowy Testament. Dlatego mówienie, że mamy w każdej chwili, Boże, co ja mam teraz zrobić, nie? Czy w te, czy w prawo, czy w lewo skręcić, czy lewą nogą wstać z łóżka, czy prawą, czy bluzkę niebieską, czy różową i tak dalej. Jest to naigrywanie się z Boga. A niestety część chrześcijan z takiego nurtu bardzo, bardzo jakiegoś tam cuda i znaki, no w tę stronę idzie i dokonuje pewnej aberracji umysłowej. Nie? Trzeba pamiętać, że te nadprzyrodzone ingerencje są zarezerwowane na bardzo, bardzo szczególne okazje. Być może wielu z nas nigdy w życiu takiej okazji nie będzie nawet miało. Nie? A to, co jest naszym światłem, o, poproszę na koniec, piękne wykonanie Hanny Jazgarskiej, to jest Słowo Twe. Słowo jest lampą, a nie objawienia, sny czy inne jakieś tego typu. I to zarówno do katolików trzeba powiedzieć, którzy tam objawień maryjnych szukają, jak też i do części protestantów, którzy szukają też właśnie jakichś snów, jakichś znaków, nie wiadomo czego. Także tu, owszem, mamy nagromadzenie takich sposobów prowadzenia czy działania Boga. Są to nadprzyrodzone, wyjątkowe sytuacje, dlatego są opisane w Biblii. Jeśli by były powszednie, no to nie dałoby się ich nawet spisać w Biblii. Nie? I pokazałem trzy lata i tylko kilkukrotnie w tych kluczowych momentach. Oczywiście Biblia mówi, jeśli brak z wam mądrości, nie wiecie co zrobić, proście Boga, a na pewno wam pomoże podjąć decyzję. Jutro zapraszam was o 18:00 na program Którędy do Nieba, gdzie będziemy omawiać film na Netflixie, wyobraźcie sobie. Ale film bardzo, bardzo chrześcijański. Kto by już chciał się przygotować do jutrzejszego programu i sobie najpierw ten film obejrzeć, to już dzisiaj też zapraszam. Overcomer, tak? A, czyli zwycięzca, a po polsku biegnij by Biegnij i zwyciężaj. Na Netflixie możecie znaleźć, tam z polskim lektorem chyba wszystko. Gites Cymes, polecam ten film. Tam właśnie jest taka scena, kiedy oni na podstawie tego, co wiedzą o Bogu, swojej mądrości, dokonują pewnych decyzji, a w pewnym momencie nie wiedzą, co dalej robić. I przychodzą do Boga i modlą się, Boże, pomóż nam teraz podjąć decyzję. I wcale tam anioł z nieba ich nie budzi, nie przeszkadza im spać i tak dalej, ale tam będą wiedzieli, co robić i Bóg pomoże. Nie ma co do tego obawy. Druga taka rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, no to ta tak zwana rzeź niewiniątek. Zobaczcie, tu mamy klasyczny problem współczesnego człowieka. Herod właśnie taki miał problem. Małe dziecko, świeżo urodzone, zagrażało w jego mniemaniu. W jego mniemaniu, bo nie obiektywnie. W jego mniemaniu zagrażało jego funkcjonowaniu, jego bytowi politycznemu, jego funkcjonowaniu w polityce. No to co postanowił zrobić? Jeśli to dziecko mu przeszkadza, no to trzeba go zabić. No, że nie wiedział, które, no to zabił wszystkie. Nie? Stąd ta rzeź niewiniątek tak zwana. Warto w dyskusji nad aborcją dzisiaj, szczególnie z tych tak zwanych względów społecznych, przypomnieć sobie, że to jest właśnie dylemat Heroda. To jest dylemat Heroda. Nie? I jasno, Pismo Święte, ale to nie trzeba nawet Pisma Świętego, nasze sumienie mówi jasno, że to jest zły, zbrodniczy wybór. Dalej, co można powiedzieć? Zobaczcie, tutaj wiele zła widzimy w tym fragmencie. Mamy złego króla Heroda, mamy następcę jego, tego Archelausa, też zły król. No, tam Rzymianie go wykopali szybko, bo tam za bardzo się nie przydawał. Znaczy był tylko okrutny po ojcu, a rozumu tam to już w ogóle nie miał, także tam dość szybko go wyrzucili na wygnanie, tam skazali, no ale w tym momencie jeszcze widać, że jest groźny i Józef mimo tego, że miał objawienie, żeby iść z powrotem do Izraela, to mówi zaraz, objawienie tak, ale tu jest ryzyko. I on się zatrzymuje. Zobaczcie, nie mówi, ale przecież miałem objawienie, żeby iść do Izraela, a idę, nic się nie przejmuję. No maseczki nie będę zakładał, na co mnie tam. Przecież mnie wirus nie trafi, bo ja jestem tu nadprzyrodzony, nieszajbnięty i tak dalej. Zobaczcie, ma jasną wolę Boga w precyzyjnym dla niego danym śnie, czyli objawieniu. Idź z powrotem do Izraela. Nie? Ale kiedy zastaje te okoliczności już na miejscu, mówi zaraz, nie idę dalej, bo się boję. Wiary nie miał Józef. Niewierzący był. To ty jesteś, i tu trzy kropki, a nie Józef. To ty jesteś głupcem, a Józef był mądrym człowiekiem. I zobaczcie, Bóg znowu ingeruje. I mówi, tak, rzeczywiście tu nie idź, idź do północnego królestwa. To zresztą ma znaczenie, zobaczcie, kolejna zapowiedź. Tu ten Nazarejczyk to jest trochę taka dyskusyjna sprawa, tu warto by większe studia teologiczne zrobić, ale to może oznaczać coś niechcianego, coś odrzuconego, coś pogardzanego. Nazaret nie był takim, wiecie, miastem, którym się tam można było szczycić i tak dalej, nie? Także nie chcę wchodzić w to zagadnienie, kto jest ciekawy, niech sobie doczyta tam opinie biblistów na ten temat, ale to już jest ta zapowiedź odrzucenia Jezusa przez swoich, nie? Zobaczcie, że tutaj ta sytuacja polityczna, na terenie Izraela, nie? Że ten zły jeszcze wariat rządzi w Judei, w Jerozolimie, powoduje, że tutaj Jezus wypełnia tę kolejną zapowiedź, to kolejne proroctwo. Wracając jeszcze do problemu zła, zobaczcie, Bóg ratuje jednego, ale nie ratuje tych ileś tam setek, może więcej nowonarodzonych dzieci. Dlaczego? Co z tym począć? Oczywiście, tam pewnie nie odpowiem całościowo na to pytanie, nie wszystkich to usatysfakcjonuje, ale Bóg wie, że od czasu grzechu Adama i Ewy żyjemy w złym świecie. To tam przecież zaraz potem brat zabił brata i krew już się leje do dziś. I to nie tylko krew, ale też inne zbrodnie i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w złym świecie. Pierwsze przyjście Jezusa nie miało na celu oczyszczenie świata od obecności zła. Co miało na celu? Złożenie ofiary za twój i mój grzech, czyli załatwienie problemu konsekwencji kary za mój i twój grzech, czyli żeby żaden człowiek nie musiał iść do piekła, żeby miał wybór. Gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię, wszyscy byśmy, łącznie z Marią, zobaczcie, że Maria w tym hymnie Magnificat woła do Boga jako do swojego ratownika, zbawiciela. To jest fałszywy, kłamliwy dogmat, że Maria nie była grzeszna, nie potrzebowała przez to zbawiciela. Bzdura katolicka, wymyślona wiele, wiele lat później, po czasach Jezusa. Każdy z nas znalazłby się na wieki w piekle. I po to przyszedł Jezus, aby każdy z nas mógł do Niego zawołać: Jezu, zbaw mnie. Jezu, ratuj. Czyli pierwsze przyjście Jezusa było dla naszego zbawienia. Drugie przyjście Jezusa, na które czekamy, będzie ku oczyszczeniu ziemi, oczyszczeniu wszechświata z grzechu. Także pamiętajmy, kiedy borykamy się z tym problemem istnienia cierpienia, zła, grzechu, morderstw, holokaustu, różnych takich rzeczy. Zobaczcie tu rzeź najmniejszych dzieci, nie? I to masowa, że Bóg wie, że to się dzieje. Bóg boleje nad tym. Bóg ma plan naprawy sytuacji, ale najpierw chce uratować jeszcze jednego. Chce uratować ciebie. Bo jak Jezus przyjdzie i zakończy ten czas łaski, czas zbawienia, no to już nie będzie to takie proste, a później już nie będzie w ogóle możliwe. Dlatego Bóg czeka, żebyś ty zawołał do Jezusa o zbawienie. Rozważ to. Jezus czeka. Jezus powiedział, że stoi u twoich drzwi i kołacze. Chce, byś nie poszedł do piekła. On bardzo chce cię o tym przekonać. On już dla ciebie zrobił wszystko, a teraz chce, żebyś ty to przyjął. Jeśli przyjmiesz, jesteś zbawiony, nowonarodzony, jesteś nowym człowiekiem, jesteś obywatelem nieba. Jeśli będziesz głuchy i w ciągu całego swojego życia nie zaprosisz Jezusa do swojego serca, pójdziesz do piekła. To jest Boża sprawiedliwość. To jest też twoja wolność i odpowiedzialność. Ja mam tyle. Ktoś jeszcze może ma jakąś myśl, pytanie, czy na czacie, czy spośród naszych tu słuchaczy, czy obecnych, to proszę. Zobaczcie, że emigracja w pewnych zakresach też ma sens. To tak, jeśli chodzi o emigrację tu do Egiptu akurat Józefa, Marii i Jezusa. Ale lepiej dbać o to, żeby dobrze się działo w tym państwie, w którym się żyje. O tym mówiłem kazanie w niedzielę o zagładzie Izraela, o zagładzie Polski i o tym, co teraz możemy zrobić, co trzeba zrobić, no i co będzie, jak nie zrobimy tego, co trzeba. No to zapraszam, kto chce, może sobie obejrzeć. Nie ma głosów, nie słyszę, nie widzę. Ktoś by się chciał pomodlić na koniec? Radek, proszę.
Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wspólny wieczór, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za to, że Ty tak zatroszczyłeś się o nas w sprawie zbawienia, ale i na co dzień możemy doświadczać Twojej troski, że dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przyszedłeś i wycierpiałeś dla nas na krzyżu. I chwała Ci, Boże, że każdy, kto do Ciebie przyjdzie, może za darmo wziąć od Ciebie zbawienie i cieszyć się tym, że na wieki będzie z Tobą. I też dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie na co dzień, za przemianę, jaką nam dajesz i za to szczęście, jakie mamy w Tobie. Chwała Ci, Boże. Amen.
Amen. Amen. Do zobaczenia w czwartek, 20:30, Ewangelia Jana. No i jak Bóg da, poniedziałek następny i wtorek o 20:30 będziemy dalej czytać Ewangelię Mateusza. Do zobaczenia. Już na zawsze
kocham Cię. Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Słowo Twe jest latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Wyciągnąłeś mnie, kiedy byłam już na dnie. Z Tobą zawsze będę.